Radio Kraków.
Dzień dobry Państwu, Klinika Zdrowego Chomika, dzisiaj bardzo naukowa. Tadeusz Smyksy w wozie reporterskim Radia Kraków, satelitarnym, zaparkowanym przed Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego. Wojciech Zawada za konsoletą przy Słowackiego 22. A ja kłaniam się Państwu, Grzegorz Bernasik, jak w każdą sobotę, choć zupełnie inaczej, w Klinice Zdrowego Chomika, która dziś przyodziała się w naukowe szaty. A to z racji pierwszej takiej konferencji na tych szerokościach i długościach geograficznych, konferencji dotyczącej różnych sposobów żywienia psów. Odbywa się ona dzisiaj właśnie w Centrum Konferencji Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego. Naukowe głosy, głosy praktyków, głosy lekarzy weterynarii, głosy hodowców psów. Do psiej miski będziemy zaglądać. Podobno będziemy mówić też o nieprzelewaniu miłości do miski właśnie. Dla wszystkich zatem Klinika Zdrowego Chomika do 10:00. Obok mnie skracamy piosenkę o kociej kołysce, ale pani doktor Olga Lasek musi pędzić na otwarcie konferencji. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Już mogę gratulować, bo oddźwięk jest nadzwyczajny, sala pełna, gości mnóstwo. I myślę, że to jest pierwsza, ale już teraz wpisana w kalendarz konferencja. Przypomnę, zaglądamy do psiej miski, zupełnie takiej zwyczajnej, choć patrzymy okiem naukowca.
Tak, dzisiaj postaramy się przedstawić wszystkie plusy i minusy różnych sposobów żywienia psów, pokazać jak to jest, kiedy stosujemy żywienie domowe, ale również kiedy stosujemy karmy przemysłowe. Postaramy się wybrać ten jeden idealny sposób żywienia dla jednego konkretnego psa, ponieważ nie ma tak naprawdę idealnego sposobu żywienia dla wszystkich psów.
One szwendają się to goldeny, różnią, które wymagają zupełnie innego potraktowania. Przepraszam za słowo szwendają, one się bardzo chwalebnie szwendają, one będą kwestować na wielką orkiestrę jutro przez cały dzień i dzisiaj także już. Natomiast wracając do konferencji, pani doktor, rodziła się ona pewnie wśród rozterek. Jaka będzie reakcja naukowego bądź co bądź audytorium?
Tak jest. Tak naprawdę inicjatorem tej konferencji była firma Skelos, która z przyczyn prywatnych musiała zrezygnować z organizacji. Uniwersytet sprężył się w miesiąc. Udało nam się dograć wszystkie szczegóły, zaprosić wszystkich najlepszych polskich dietetyków i żywieniowców, którzy zajmują się żywieniem psów. Bardzo ciekawe wykłady, 190 osób, także widać, że jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Także no nic, mam nadzieję, że wszystko się uda.
O żywieniu domowym, o wegetarianizmie psów i kotów, czy to ma sens? O karmach mokrych i suchych, o dietach, o czymś, co nie ma polskiego odpowiednika, czyli whole prey,
Frankenprey. Tak.
Francuska dieta, można by powiedzieć, ale to zupełnie co innego niż...
Myślę, że bardziej z Frankenstein. Tajnym.
Aż tak?
Tak, tak. Jest dosyć bardzo naturalną dietą.
A pani doktor ucieknie, żeby za chwilę wygłosić wykład inauguracyjny pod hasłem od łowcy do kanapowca. Czyli cała historia,
tak, cała historia
towarzyszenia,
tak,
człowiekowi.
Ja myślę, że to będzie historia pewnej przyjaźni. Czyli postaram się Państwu przybliżyć, jak się to wszystko zaczęło, kiedy wilk stał się bliższy człowiekowi, co sprawiło, że ten wilk mógł z nami przebywać, co go do tego skłoniło.
Przestał ułowić, a zaczął coś dostawać.
Tak, dokładnie. Także to wszystko w moim wykładzie i bardzo Państwu dziękuję, ale muszę lecieć na otwarcie i zapraszam wszystkich.
Bo to się dzieje tu i teraz. Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego. Brzmiące tematyką psiej miski. Bardzo naukowo. Będziemy mieli także dla Państwa zaproszenia na tę konferencję, która potrwa do godzin popołudniowych. Proszę oczekiwać pytania konkursowego przed godziną 10:00, a za chwilę do mikrofonu Radia Kraków zaproszę kolejnego naukowego gościa. Gdyby Państwo tego głosu nie usłyszeli, to by Państwo nie uwierzyli, że to Klinika Zdrowego Chomika. Obok mnie dr Wojciech Kujawski, współautor tej audycji od zarania dziejów.
Dzień dobry, dzisiaj wyjazdowo.
Wyjazdowo, ale i naukowo, bo świat lekarzy weterynarii jest tutaj na konferencji, przypomnę, poświęconej różnym sposobom żywienia zwierząt, bardzo mocno obecny. Natomiast jeśli chodzi o mojego kolejnego gościa, pani doktor Sybilla
Berwit-Wójtowicz,
która kiedy się oddali, to będzie mówić o ożywieniu domowym. Pani doktor tutaj zaprezentowała taką złotą maksymę, która w każdym domu jest właściwie obecna, i taki apel o nieprzelewanie miłości do miski.
A to jest maksyma, która mi towarzyszy od praktycznie 15 lat, kiedy zajmuję się żywieniem zwierząt, naszych, tych najbliższych, psów i kotów przede
wszystkim.
Wierzę
się pani, że moja żona takie zdanie wygłasza, może z pewną modyfikacją, każdego poranka, kiedy sypie do miski.
Ale mówił pan, że pan biega ze swoim
ulubieńcem. Staram się odkupić swoje winy przesypywania miski ruchem.
Okej. Okay. Tak samo jak podstawą piramidy zdrowego żywienia dla ludzi jest aktywność odpowiednio dobrana do diety, tak samo powinno być u naszych zwierząt. Musimy jednak pamiętać, że 1 do 3 godzin biegania psa, taki sposób niewymuszony, czyli po jakimś ogródku, czy po prostu sobie w parku, to jeszcze nie jest aktywność. To jest jego podstawowe funkcjonowanie życiowe. I w tym momencie nie jest to pies aktywny, tylko pies, któremu nic górką się nie należy, a wręcz przeciwnie, jest to taka osoba, która jak my chodzi na co dzień po biurze, po mieszkaniu i nic nie robi. Natomiast jeżeli rzeczywiście ten nasz pies, psy przez tysiące lat były, towarzyszyły człowiekowi po to, żeby coś robić, od dopiero 100 lat zaczęły tracić tę funkcję utylitarną i przez to bardzo często niestety, ale no nadmiar umiejętność spożywania większej ilości energii jest im w tej chwili niepotrzebna.
Nastała ta era kanapy.
No i właśnie, tak, niestety, zmieniając tutaj kanały na pilocie, nie spala się tyle samo, niestety, jest to też jakaś aktywność, ale mimo wszystko inna. I tutaj te nasze psy po prostu dużo bardziej chorują na choroby cywilizacyjne, takie jak nadwaga, cukrzyca, także choroby serca. Też żyją dłużej dzięki doskonałej opiece weterynaryjnej, którą wykształciliśmy też w profilaktyce wielu chorób. Przez co tak naprawdę widzimy podobne choroby, które także pojawiają się u ludzi. No i oczywiście praktycznie dwukrotne wydłużenie życia.
Pani doktor, czyli to żywienie domowe w pani wykładzie będzie miało odrobinę pejoratywne
konotacje?
To znaczy, czy może tak, być takie
mogłoby,
i takie?
Nie. Mogłoby mieć, ponieważ rzeczywiście większość zwierząt, które widujemy z nadwagą, to są jednak zwierzęta, które są przeważnie na żywieniu domowym, ale wynika to też z efektu... To niestety z efektu skali. Po prostu musimy wziąć pod uwagę to, że w Polsce jest stosunkowo niskie pokrycie kaloryczne. Czyli tylko co piąty pies w Polsce dostaje jakiekolwiek żywienie gotowe. Reszta to są wszystko psy, które otrzymują lepiej lub gorzej zbilansowane jedzenie przygotowane przez właściciela. Czasami są to zwykłe odpadki ze stołu, czasami jest to specjalnie ugotowany posiłek. Natomiast niestety przeważnie nie jest to w żaden sposób dobrze skalkulowane. I to jest główny, jak to się mówi, problem, który często prowadzi do nadwagi, czy czasami jakiś poważniejszych niedoborów czy nadmiarów składników odżywczych w diecie.
Nauka zna taką cudowną formułę, by połączyć miłość z rozsądkiem. Jeśli chodzi o psią miskę.
Ja sądzę, że tak, ponieważ zaangażowanie właściciela, który gotuje, jest dużo większe i przeważnie jest to osoba, która chętnie poświęca dużo czasu na dbanie o swoje zwierzę. Znam osoby, które jeżdżą na specjalne targi śniadaniowe, ekologiczne, aby kupować surowce dla posiłków przygotowanych dla swoich psów. Ale podstawą jednak jest to, że, to znaczy po pierwsze, głodny dłużej żyje i to wiemy już nie tylko z doświadczeń na ludzi, muszkach, owocówkach, robaczkach, ale także w przypadku obserwacji 50 labradorów przez całe ich życie, które żyły praktycznie o 1,5 roku dłużej, właśnie mając o 25% mniej energii w diecie. Więc dobierajmy aktywność do odpowiedniej porcji, a o te porcje zapytajmy specjalistę, bo czasami to, co nam się wydaje, to niestety jest to, co powinno być.
Będę o to jeszcze pytał. Pani doktor Berwit-Wójtowicz oddala się, bo pani doktor, pani Sybildo, pani o 10:00?
Ja w tej ostatniej sesji.
To jest ta ostatnia sesja.
Ja w tej ostatniej sesji.
Spokojnie jeszcze. Mogę pani ukłonić się i podziękować bardzo za udział w tej naukowej wersji Kliniki Zdrowego Chomika. A obok mnie dr Wojtek Kujawski.
Tak, no ja...
Praktyk.
Przysłuchuję się właśnie...
Doktor weterynarii.
Mi przychodzi do głowy takie stwierdzenie, które już z czasów studiów zaczęło przebijać się u nas we Wrocławiu. U nas, mówię, ponieważ wyemigrowałem do Wrocławia na 6 lat studiów.
Na szczęście
tak zwane choroby z dobródki. Wiesz, od dobródki się w głowie poprzewracało, tak się czasami mówi. A tutaj w tym przypadku od dobródki, czyli od tego nadmiaru szczęścia żywieniowego, pojawiają się, tak jak pani doktor przed chwilą powiedziała, choroby, które nie dotykały nigdy zwierząt. I to nie tylko mówimy o psach, ale mówimy też również o kotach, ale i o koniach. Wyobraź sobie, że problem cukrzycy czy problem choroby Cushinga u koni w ogóle nie istniał kiedyś. Koń był zwierzęciem pracującym, podobnie jak pies był kiedyś zwierzęciem czysto pracującym, towarzyszącym człowiekowi w pasterstwie, w pilnowaniu stad, w obsłudze różnych wojsk, które miały też na swoim regimencie psy i konie. I te zwierzęta jadły byle co, przemieszczały olbrzymie przestrzenie razem z ludźmi. Żyły krócej, oczywiście, że żyły krócej, ale ta długość życia nie była skracana dodatkowo przez choroby metaboliczne, choroby, które teraz dotykają w coraz większym stopniu naszych pacjentów. Często w gabinecie ludzie zadają pytanie, no jak to jest, że on choruje na to, co ja? No i taki przykład osoby, która ma lekką nadwagę z psem, który ma lekką nadwagę, jest niestety coraz częstszy.
W świetle tego, co słyszałem w naszych audycjach przez naście lat, zwykle powtarzałeś, że pies, a już zwłaszcza tutaj kłębią się cudowne goldeny z Armii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, one powiedzą, że wzrokiem zjadłyby wszystko, a wzrokiem o wszystko poproszą. Ale są zwierzęta, które, no jak kot na przykład, czyli mały domowy tygrys, może się nie przejada aż tak bardzo, choć tutaj też są pewne modyfikacje. Nie dałoby się tak wykształcić zwierzęciom znów tego wtórnego odruchu. Jem tyle, ile potrzebuję, a niekoniecznie na zapas i do przesytu.
Uderz się w pierś, no, ponieważ bije. My ludzie niestety bije, w stosunku do siebie mamy też pewnego rodzaju syndrom przekąskowości. I organizm niestety te, że tak powiem, gadzie czynności, czyli te, które wdrukowane są w nasz mózg pierwotny, są ponad wszystkim. I jeżeli tylko zapewnia nam się dostęp do pożywienia, to my z niego korzystamy. I właśnie rolą odpowiedzialnego opiekuna czy właściciela jest tak zmodyfikować zachowanie albo dzień nasz z psem, żeby zapewnić mu aktywność, która trochę odciągnie go od tych jego pierwotnych instynktów.
Pięknie to powiedziałeś. Wykonać dużo trudniej. Doktor Wojciech Kujawski razem z nami, a przypomnę, dzisiejsza Klinika Zdrowego Chomika z Centrum Konferencyjnego Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego. Tutaj o psiej misce naukowo z udziałem wielu dziesięciu głów naukowych, bo jest się nad czym zastanawiać. Szum naukowy towarzyszy nam w tle, bo to Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego i w murach tej szacownej uczelni dzisiaj tematyka związana z psią miską. Obok mnie doktor nauk weterynaryjnych, tak zatytułuję, bo w końcu jesteśmy w naukowym gronie, pan Michał Ceregrzyn. Wykład, który pan doktor wygłosi niebawem, nosi tytuł Wegetarianizm psów i kotów. Czy to ma sens? To jest jeden z dwóch wykładów ze znakiem zapytania w tytule. Więc nie wiemy na pewno?
Dzień dobry. Nie wiemy na pewno, dlatego że jeżeli popatrzymy na badania naukowe, które zostały zrobione i wiedzę, którą mamy na ten temat, nie jesteśmy do końca pewni.
Jakbym wszedł w skórę mojego psa, powiedziałby, to nie ma sensu.
Nieprawda.
Okay.
Jest wiele psów, które by doskonale sobie na diecie wegetariańskiej poradziły, ale są też psy, które sobie mogą nie poradzić, dlatego że pies psu nie jest równy, dlatego że na skutek hodowli, na skutek różnego zaawansowania procesu domowienia, psy różnie reagują na skład pokarmu. Są takie, które są bardziej dzikie i dla nich to mięso czy składniki pochodzenia zwierzęcego są bardziej niezbędne i są takie, które już w tej swojej ewolucji poszły o krok dalej i ta ilość białka zwierzęcego czy innych składników pochodzenia zwierzęcego nie jest dla nich aż tak wysoko potrzebna.
No ale to, że zastanawiamy się w ogóle nad taką kwestią, wegetariańska psia miska, tak albo nie, nie wynika z ogólnoludzkiej mody, czy wynika wyłącznie z naukowego podejścia, że to może być lepsze?
Wegetarianizm nie wydaje się być do końca modą, bo jeżeli popatrzymy sobie na sytuację globalną, która się dzieje na świecie, ilość ludzi, która wzrasta, ograniczenie ilości ziemi, którą możemy przeznaczyć pod uprawy, wegetarianizm, czy też wykorzystywanie lepsze, czy szersze składników pochodzenia zwierzęcego i rezygnowanie z produktów pochodzenia zwierzęcego jest jedną z opcji, którą globalnie trzeba brać pod uwagę. Stąd też, ponieważ zwierzęta z nami są i chcemy, żeby z nami były, też muszą w jakiś sposób w tym całym procesie uczestniczyć, więc albo będziemy szukali alternatywnych źródeł białka, takich na przykład jak owady, jak mięczaki, jak inne zwierzęta bezkręgowe, albo będziemy szukali źródeł pochodzenia roślinnego, gdzie będziemy korzystali z tego, z czego korzystamy teraz mniej, po to, żeby żywić się zdrowo i właściwie.
To pasjonujące, co pan mówi. Cieszę się, że i psy, i koty są w pana wykładzie, bo bardzo dbamy w Klinice Zdrowego Chomika co sobotę, żeby ogarniać wszystkich braci mniejszych i ich żołądki w tym przypadku także. No ale właśnie, zaczął pan mówić o tym, co zamiast mięsnej diety może się w tej misce znaleźć, tak dokładnie z domowego punktu widzenia.
Z domowego punktu widzenia na dzień dzisiejszy to trudno coś zaproponować takiego, co by było dostępne, dlatego że raczej o wegetarianizmie psów takim pełnym możemy mówić na razie w przyszłości. Obecnie nie mamy gotowych przepisów prostych, które byłyby łatwe do zrobienia z tego, co mamy w lodówce czy też w spiżarce. Ułożenie wegetariańskiej diety dla psa nie jest łatwe, wymaga wiedzy i dużej precyzji. Zresztą tak samo z dietą, w cudzysłowie nazywajmy ją mięsną, też ułożenie jej w domu nie jest wcale takie proste. Stąd też w ogóle prawdopodobnie wydaje się, że w ogóle przyszłością żywienia zwierząt jest przygotowywanie pokarmów, które są specjalnie dla nich bilansowane. W domu jest to trudne do zrobienia, stąd też taki duży sukces karm gotowych, które coraz częściej i coraz szerzej są używane.
Panie doktorze, wielkie dzięki, że poświęcił pan czas w Klinice Zdrowego Chomika. Wegetarianizm psów i kotów. Czy to ma sens? To wykład doktora nauk weterynaryjnych Michała Ceregrzyna. To w przyszłości za 2 godziny? Nie tak. Mam w głowie na pamięć, ale mniej więcej
tak.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nikt tak jak doktor Wojciech Kujawski, też doktor nauk weterynaryjnych, ale po ludzku w Klinice Zdrowego Chomika.
Ja tytułu naukowego nie mam, natomiast słuchając tutaj kolegi, przyszła mi do głowy taka przesłanka, ponieważ jak wiesz, jestem wielkim entuzjastą militariów i koni i gromadzę wszystko, co jest związane z weterynarią z czasów dawnych, kiedy pułki były zaopatrzone dobrze w zwierzęta właśnie do jazdy i do ciągnięcia.
Nie pułki sklepowe, tylko takie oddziały.
Tak, to przepisy na żywienie koni były, co może będzie ciekawostką dla doktora, zapisane tak. Koniowi zadawać 6 kilo owsa. Jeżeli nie ma owsa, 5 kilo jęczmienia, jeżeli nie ma jęczmienia i tak dalej, a na końcu było na każdy kilogram owsa 300 gramów suszonej wołowiny. Wobec czego tak właśnie żywiono konie w czasach, kiedy nie było możliwości podczas marszu dostarczenia pożywienia, które było dedykowane tym zwierzętom. Te 300 gramów wołowiny, które spełniało rolę na chwilę, pokazuje, że przewód pokarmowy zwierząt nawet roślinożernych, a już szczególnie mięso czy wszystkożernych, jest bardzo plastyczny i chwilowo, a potem długoterminowo może przystosować się do innej diety. I mówienie o tym, że zwierzęta mięsożerne nie zostaną wegetarianami na ten czas jest prawdą. Natomiast jeżeli stworzymy im dietę, która zapewni pełny zestaw aminokwasów, to nie będzie miało znaczenia, czy jej produkcja związana jest z produkcją zwierzęcą, którą powinniśmy ograniczyć ze względu na chęć istnienia ziemi dalej, czy jest wykorzystany jakiś proces biotechnologiczny, który umożliwi im przeżycie w dobrym zdrowiu i długowieczność.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, konferencja dotycząca różnych sposobów żywienia psów, odbywa się dziś, właśnie się rozpoczęła. Będziemy mieli dla słuchaczy Radia Kraków zaproszenia na nią, bardzo powiedziałbym elitarne, mniej więcej około 9:50 zadamy pytanie konkursowe, będzie można je zdobyć. Konferencja potrwa do godzin popołudniowych, więc jest szansa uszczknąć tej wiedzy, z którą dzielił się z nami przed momentem także pan doktor nauk weterynaryjnych Michał Ceregrzyn. Bardzo dziękuję, panie doktorze, a państwa zapraszam już za kilka minut na dalszą część Kliniki Zdrowego Chomika w Radiu Kraków. Takiego telemostu jeszcze nie miała żadna audycja świata, a już na pewno ta poświęcona zwierzętom. Jesteśmy w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, bo tu konferencja na temat sposobów żywienia psów. Jesteśmy także nad morzem, bo tam na nasłuchu telefonicznym Andrzej Jaworski, Fundacja Psi Los. Dzień dobry, Andrzeju.
Witam, dzień dobry, witam was wszystkich. Bardzo żałuję, że nie mogę tam z wami być. Naprawdę, bo to, co dzisiaj dzieje się i będzie się tam działo, jest na pewno wydarzeniem zupełnie niezwykłej wagi. Natomiast nie zajmę też wam wiele czasu.
Wszystko pod patronatem Radia Kraków.
Wszystko pod patronatem Radia Kraków. Nie zajmę wam wiele czasu, natomiast chciałem tylko powiedzieć, to też a propos jedzenia trochę będzie, że jesteśmy na finale z akcją, naszą piątą edycją zbiórki Burek sam nie poprosi o pomoc. Wspieramy 19 schronisk i przytulisk z całej Polski, między innymi schronisko w Harbutowicach i Łętkowicach, więc jeśli ktoś nie wybiera się, a pewnie będą tacy słuchacze, do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego, zapraszam wszystkich na stronę burek.psilos.org i tam jeszcze do jutra, do północy można wspierać albo Harbutowice, albo Łętkowice, do czego gorąco, gorąco zachęcam. I naprawdę bardzo żałuję, że nie mogę tam z wami być. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie z nadmorza.
I my ciebie, Andrzeju. Andrzej Jaworski, Fundacja Psilos, a przy mikrofonach Radia Kraków w tej chwili Anna Prochot. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Milena i Tomasz Droszcz. Ścielą się koło nas Kosmo i Milo. Czyli reprezentacja Goldenów w służbie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za kilka godzin. Będziemy oczywiście mówili o żywieniu także, ale najpierw powiedzmy o wielkoorkiestralnych obowiązkach i zadaniach dla nich.
Chcielibyśmy wszystkich zaprosić na jutro na godzinę 11, między 11 a 15 na krakowski rynek. 25 Goldenów będzie kwestować na rzecz WOŚP. Będzie nam można nawrzucać, wziąć w zamian trochę.
Raz w roku.
Tak, będzie można w zamian wziąć garść kłaków. No i trochę przytulasów od Goldenów. Także
przytulasy
zapraszamy.
Są gwarantowane, sprawdziłem. Forma przytulasowana, przytulasowa, o tak, na najwyższym poziomie. Ale to się wiąże także w pewnym sensie, bo jak Golden poprosi, to nikt nie odmówi grosika, ale jak Golden poprosi, to nikt do miski, no twardziel może się powstrzyma, też nie jest w stanie odmówić. I to się wiąże z żywieniem i problemem z żywieniem Goldena u właścicieli Goldenów.
Znaczy to może powiem tak, jak to wyglądało na poprzedniej aukcji. Mieliśmy pierniczki dla tych, którzy nam wrzucali. I wyglądało
uwaga,
to mniej...
wkład do konferencji pierniczkowej.
Tak, i wyglądało to mniej więcej tak, że ktoś wrzucał do puszki, brał ten pierniczek, a Golden piękny patrzył tymi swoimi oczami i co? I dostawał tego pierniczka, który był dla wrzucającego.
Nie muszę być naukowcem,
żeby wiedzieć, że to nie było dozwolone.
Zwizualizować, tak.
Tak, tak. No więc one niestety tak potrafią. No proszą, popatrzą i trzeba...
Czyli
tutaj...
trzeba dużej konsekwencji za tym, żeby Golden nie rozrósł się do Goldena, no, balona.
Tak, dokładnie. Znaczy, no niestety, Goldeny to głodomory i bardzo ciężko jest właściwie dopasować zarówno i wyżywienie, i dawkę, i też reagować, bo tak naprawdę właśnie kwestia żywienia jest najlepszą wskazówką na to, na temat zdrowia Goldena, tak? Bo jeśli coś jest nie tak, to bardzo szybko jesteśmy w stanie wychwycić, jeśli karma jest niepełnowartościowa, jeśli jest ona z jakichś przyczyn źle dobrana do Goldena i do jego stanu zdrowia, to bardzo szybko to można poznać. Po uszkach, tak naprawdę po stanie sierści, po skórze, po kondycji ogólnie. Także to jest niezwykle ważne, żeby jednak z Goldenem bardzo rozsądnie podchodzić do kwestii wyżywienia.
Pani doktor Sybilla Berwit-Wójtowicz ukuła maksymę, by nie przelewać miłości do miski, to w kontekście Goldenów jest szczególnie aktualne, no i zarazem szczególnie trudne.
No niestety tak. One, jeżeli na człowieka spojrzą tymi swoimi oczami, sądzę, że większość psów to ma, ale Goldeny tak szczególnie potrafią wzbudzić te opiekuńcze uczucia polegające na tym, a to może mu coś dam, a to jeszcze coś dorzucę. Niestety, no tutaj trzeba być konsekwentnym.
A czym to grozi, takie uleganie? To dr Wojciech Kujawski z całą pewnością z praktyki gabinetowej także opowie, bo to nie chodzi o to, żeby wykazać charakter, żeby ćwiczyć, żeby pokazywać, że wtedy dostajesz jeść, kiedy pan właściciel, pan i władca lub pani uzna, że że to jest pora. Idzie o zdrowie.
Idzie o zdrowie i trzeba zapamiętać bardzo ważne słowa, które powiedziała twoja pierwsza rozmówczyni, pani doktor Sybilla, że to, że my wychodzimy z psem na spacer parę razy dziennie, to nie jest tak naprawdę zapewnianie mu jakiejś super rozrywki i treningu, tylko to jest jakby zrzutkowanie tej normalnej, bytowej energii. Jeżeli
wsi obowiązek właściciela, powiedziałbym wręcz.
Jeżeli chcielibyśmy psa dokarmiać w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli dawać mu jakąś nadwyżkę karmy, oczywiście takiej, która będzie dla niego przystosowana, to musimy ekstra zapewnić mu też zabawę, wysiłek albo różnego rodzaju formy aktywności, bo aktywność psychiczna też jest aktywnością. Jeżeli bawisz się z psem, to niekoniecznie musisz wykonywać mnóstwo karkołomnych prac fizycznych, polegających na wspinaniu się na linię i schodzeniu po wąskiej drabince, ale myślenie u psa, podobnie jak myślenie u człowieka, również zużywa dużo energii. Pamiętaj, że u nas i u innych ssaków to mózg potrzebuje najwięcej energii, a nie mięśnie. To on jest tym odbiornikiem energii i jeżeli zadasz psu kilkanaście zadań dziennie, to na pewno zużytkowanie tej energii będzie dużo bardziej pełne.
Słucham cię, doktorze Wojtku. Uwielbiam cię słuchać, ale jak patrzę w oczy Milo i Kosmo...
A to jest prosty
i
sposób.
Widzę ten wzrok.
Są w sklepach
zrobić?
Czarne okulary dla psów i czarne okulary dla ludzi. Taki zestaw załatwia zupełnie jakby, no, asertywność. O, w stosunku
bardzo dziękuję,
do
zapotrzebowania
społecznego naszych zwierząt.
Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie i kiedy i jak rozpoznać goldeny, które kwestują na Wielką Orkiestrę, gdzie je spotkamy, kiedy będziemy mogli nie być odporni na ten wzrok raz jeden w roku.
Po pierwsze, jutro o 11:00 zaczynamy pod Galerią Krakowską i Dworcem Krakowskim przemarszem przez Kraków na rynek i tam do 15:00 jesteśmy i tam na pewno nam trudno będzie nie znaleźć, biorąc pod uwagę ilość 25 psów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, aukcja unikatowego kubeczka, który jest w internecie na naszej stronie facebookowej Goldeny Woźb Kraków. Można znaleźć link do aukcji spokojnie. I to jest unikatowy kubeczek w kolorze złotym, jak golden, z rysunkiem psich sucharków, no to marka sama w sobie znana psiarzom, obrazujący jak należy obłaskawić goldenem krakowskiego smoka, nie smoga.
Bardzo dziękuję. Anna Prochot, Milena Droszcz, Milo Kosmo, powodzenia jutro. Uzbierajcie tym psim wzrokiem, mamo, nie jadłam nic od miesiąca, jak najwięcej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękujemy.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego. I pierwsza taka w historii konferencja na temat sposobów żywienia psów. Pierwsza w historii w ogóle tego pięknego kraju, w którym żyjemy. Mam nadzieję, że, a mówię na podstawie tego, co dzieje się w sali kongresowej, bardzo liczna okazała frekwencja i bardzo ciekawe, to z kolei z programu czytam wykłady. Ten, który trwa, dr Olgi Lasek, od łowcy do kanapowca. Potem będzie o zapotrzebowaniu psów na składniki odżywcze. Następny wykład nosi tytuł Karmy mokre. Kolejny karmy a diety. No i wreszcie to, o czym mówił pan doktor Michał Ceregrzyn, wegetarianizm psów i kotów, czy to ma sens. Ale co może być w przyszłości, doktorze Wojciechu, Wojciech Kujawski, bonusem, plonem takich rozważań naukowców, hodowców, lekarzy, weterynarii, bo tacy są na sali. Ta konferencja, no to ciągle badanie terytorium nieznanego, trochę rozterki odkrywców, ale chyba w dobrym kierunku idziemy.
Nie, to przekłada się to wszystko na praktykę, ponieważ celem takich konferencji i badań naukowych związanych z żywieniem zwierząt jest to, żeby one żyły jak najdłużej w najlepszym zdrowiu. I to jest tak naprawdę ten bonus, który uzyskujemy, jeżeli wsłuchamy się w to, co naukowcy i osoby, które zajmują się takim wąskim tematem, mają nam do przekazania, bo to, o czym wspominał pan doktor, w skali światowej i w skali najbliższych 50-100 lat jest bardzo ważnym tematem, ale za pomocą jednej konferencji nie przygotujemy się nawet do jego rozgryzienia. Wiadomo jest od dawna, że musimy ograniczyć produkcję zwierzęcą i przejść na produkcję roślinną, bo takie są...
Inaczej zginiemy.
Inaczej po prostu nas nie będzie. Natomiast w krótkoterminowej perspektywie musimy nauczyć się tak żywić nasze zwierzęta, żeby podobnie jak z naszym zdrowiem, uszczuplić tą ilość chorób metabolicznych i chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem, jego jakością i ilością, u nich do minimum, po to, żeby one były zdrowe. Pamiętajmy, że jeżeli nasze zwierzęta będą zdrowe, to i my będziemy również zdrowsi, ponieważ będziemy mieli mniej stresów, będziemy mieli mniej kłopotów i te zwierzęta, które przecież mamy również dlatego, że dzięki nim czujemy się dobrze na świecie, będą również zadowolone z naszej obecności, ponieważ będą wiedzieć, że żyjąc razem z nimi w rodzinach, zapewniamy im to, co najlepsze, co w danym momencie naszej ewolucji, naszego bycia tutaj na ziemi możemy im zapewnić. Nie zaniedbujemy niczego.
Przez żołądek nie do serca ci teraz chcę zajrzeć, tylko do gabinetu weterynaryjnego, bo pewnie częściej spotykasz się z problemem psiego niedożywienia pacjenta, który przychodzi, a raczej przekarmienia, otyłości i tak dalej. No i co radzisz? No pewnie przejście na jakąś dietę light, czyli jaką? A w ogóle co radzisz w takich sytuacjach? Czy to od razu w pierwszym spojrzeniu na pacjenta widzisz, ojej, ale już 5 kilo za dużo, 4 kilo za dużo, w zależności od gabarytów?
Wtedy myślę sobie troszkę o statystyce, ponieważ gdyby zebrać ilość psów, które są i kotów otyłe i z drugiej strony spojrzeć na drugą stronę medalu, z którą się zajmuję, jestem lekarzem weterynarii zaangażowanym jako biegły sądowy w sprawy, gdzie dochodzi do skrajnego wyczerpania zwierząt, do skrajnego niedożywienia, do wychudzenia, do kacheksji, czyli zagłodzenia właściwie psów, kotów, koni i to jest rzeczywistość, w której również się poruszam, jeżdżę na interwencje, piszę opinie i potem w gabinecie widzę zwierzęta, które są przekarmione, otłuszczone. No jest to naprawdę dla człowieka świat skrajności. Czasami myślę, że gdyby to wypośrodkować, gdyby te nadmiary energii, kaloryczności w postaci tego, co ludzie potrafią przedawkować u zwierząt, przekazać tym, którzy z różnych przyczyn, bo też trudno jest ludzi sądzić, nie mają pieniędzy, nie mają środków na to, żeby karmić swoje zwierzęta, to świat byłby na pewno lepszy. Tym, którzy przekarmiają, oprócz tego, że radzę zastanowić się nad jakością karmy, zawsze zwracam uwagę na zwiększoną ilość ruchu. To nie musi być ruch sportowca, to nie musi być ruch związany z jakimś wielkim wysiłkiem. Pamiętajmy, że to już dawno dowiedziono, że normalny chód, czyli poruszanie się stępem i kłusem w przypadku zwierząt, w zupełności zapewnia prawidłową kondycję i prawidłowe zbilansowanie w organizmie tego, co spożyjemy, bo to jest część właśnie taka konferencja, wyjaśnia nam, co dzieje się z pokarmem, który spożywamy i zapewnienie dobrej jakości pożywienia powoduje, że potem rozdział tego w organizmie również jest prawidłowy. Organizm jest pewnego rodzaju odbiorcą tego wszystkiego, co w niego wrzucimy i ponieważ istnieją zależności między wchłanianiem się różnych substancji z różnych grup. Jeżeli żywimy bardzo monotematycznie, jeżeli dajemy na przykład pokarmy z dużą ilością skrobi albo węglowodanów, nawet jeżeli będą to węglowodany wysokołańcuchowe, to jednak zaburzamy wchłanianie innych substancji, zaburzamy wchłanianie białek, powodujemy różnego rodzaju reakcje alergiczne, które utrudniają kostkom jelitowym przyjmowanie jakby tych frakcji białkowych. I takie konferencje jak tutaj uzmysławiają i lekarzom weterynarii, i żywieniowcom, ale też i osobom, które są zainteresowane tym. Mamy tutaj przecież stoiska z ludźmi, którzy sprzedają karmy i dla nich też jest to ważna informacja, jak zmodyfikować karmy, aby nie tylko były produktem do sprzedaży, ale żeby jakby ich feedback po 5, 10, 15 latach karmienia był jak najlepszy. Żeby można było za 15 lat spotkać psy karmione takimi karmami i powiedzieć, ciągle nasi pacjenci już geriatryczni są w dobrym zdrowiu.
Doktor Wojciech Kujawski, bardzo dziękuję. O nieprzelewaniu miłości do miski
mówiła o nieprzelewaniu miłości do miski, apelowała pani doktor Sybilla Berwit-Wójtowicz. Jeśli państwo prześlą na adres grzegorz.bernasik@radiokrakow.pl również złotą maksymę, to mam do zaoferowania 5 podwójnych zaproszeń na trwającą konferencję o różnych sposobach żywienia psów. Za tydzień w Klinice Zdrowego Chomika obiecuję odczytać wszystkie państwa propozycje, równie piękne jak to o nieprzelewanie miłości do miski. A dzisiaj bardzo już dziękujemy za spotkanie w Klinice Zdrowego Chomika, a zarazem w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, gdzie wkroczyliśmy na drogę naukowego szacowania, skanowania i planowania tego, co do psiej miski trafia. Wszystkim psom życzymy zdrowego przewodu pokarmowego, bardzo pysznych wspaniałości w misce, no ale to zdrowie niechaj będzie na pierwszym planie. A jutro proszę pamiętać o goldenach i wszystkich innych czynnikach, które będą na wielką orkiestrę takie maślane oczy goldenie robiły do państwa. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Tadeusz Smyksy z wozu reporterskiego, Wojciech Zawada za konsoletą Radia Kraków, ja Grzegorz Bernasik, kłaniamy się, a Klinika Zdrowego Chomika znów za tydzień.
Do usłyszenia.
Radio Kraków.